Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
Od samego przyjęcia chrześcijaństwa po rok 1686 do traktatu grzymołtowskiego Cerkiew prawosławna w Polsce znajdowała się w jurysdykcji metropolii kijowskiej. Metropolia kijowska zaś jako 61. metropolia należała do jurysdykcji patriarchatu w Konstantynopolu. Ale zawsze było tak w historii, że nie zawsze ów Konstantynopol sprawował pieczę nad całym tym obszarem leżącym dzisiaj w granicach państwa polskiego, Litwy, Białorusi, Ukrainy. Dlatego też podjęto, kiedy powstawało niepodległe państwo, jak Wielkie Księstwo Litewskie, zawsze dążono do utworzenia autokefalii. I takie próby, skuteczne próby tworzenia autokefalii były podjęte. Między innymi w roku 1299 Litwini, książęta litewscy wywalczyli autokefalię. Oczywiście podarki poszły do Konstantynopola nad Bosfor i w zamian otrzymało się tomos na ustanowienia metropolii litewskiej siedzibą w Nowogródku wraz praktycznie z całym wszystkim atrybutami, które należne były do autokefalii. Kiedy książę Daniel Romanowicz, a jeszcze wcześniej Roman Zdzisławowicz tworzył państwo halicko-wołyńskie, również podjęto próbę tworzenia metropolii halickiej i takie próby skutecznie podjęto w 1303 roku. Co prawda później w 1317 zlikwidowano, ale w 1347 roku znowu przywrócono, w 1351 znowu zlikwidowano i później w 1370 znowu przywrócono, by później następnie ją zlikwidować. Wszystko zależało od tego, kto przybędzie nad Bosfor, z jaką kwotą pieniążków i co da zamian za podjętą decyzję przez patriarchów Konstantynopolu. Więc z tymi autokefaliami było różnie w granicach Rzeczypospolitej i w granicach państwa polskiego. Ale tak zupełnie na poważnie podjęto próbę tworzenia niepodległej struktury cerkiewnej za czasów świętego metropolii Piotra Moryły. To wtedy myślano nie tylko o ustanowieniu autokefalii, ale również o przeniesieniu siedziby patriarchatu z Starogrodu do Ostroga na Wołyniu, albowiem, jak państwo doskonale wiecie, wtedy cerkiew prawosławna w Grecji znajdowała się w niewoli ottomańskiej i generalnie rzecz biorąc nie miała istotnego wpływu na to, co się dzieje w różnych obszarach podległych swoich prowincjach cerkiewnych. Również podjęto też próbę ustanowienia autokefalii w końcu XVIII wieku, w okresie Sejmu Czteroletniego, kiedy próbowano zreformować ustrój Rzeczypospolitej, Konfederacja Pińska właściwie proklamowała utworzenie niezależnej struktury cerkiewnej z siedzibą w Bielsku Podlaskim i taka metropolia właśnie w granicach państwa, okrojonego państwa polskiego miała powstać. Ale upadek postanowień Sejmu Wielkiego, później Targowica, drugi, trzeci rozbiór Polski przekreślił owe plany. Do tych idei wrócono po roku 1918, kiedy II Rzeczypospolita uzyskała swoją niepodległość i w granicach państwa II Rzeczypospolitej cerkiew znalazła się w tragicznej sytuacji. Większość duchowieństwa i wiernych udała się do słynnego bieżeństwa w 1915 roku. Tam przebywała na terenie Rosji i przyglądała się upadkom dwóm autorytetom. Autorytetu cara, władzy carskiej i autorytetu cerkwi. Kiedy przybyła, wracała później w granicach II Rzeczypospolitej po roku 1918, została przyjmowana jako nie własne wyznanie, cieszące się autorytetem i poparciem władz, a wyznanie obce państwu polskiemu i traktowana jako wyznanie zaborców. Dlatego też problem istnienia, w ogóle funkcjonowania cerkwi stał się pod znakiem zapytania. Te wszystkie próby tworzenia w jakiś sposób wyjścia, ratowania cerkwi, one musiały uwzględniać kompromis z władzami. I władze podjęły jednoznaczną decyzję. Z jednej strony dążyli do maksymalnego ograniczenia praw cerkwi prawosławnej w II Rzeczypospolitej z wszystkimi konsekwencjami, a z drugiej strony chciały też doprowadzić do zerwania wszelkich powiązań z patriarchatem moskiewskim. I te próby zostały podjęte za metropolity Jerzego. One zostały podjęte i rzeczywiście one już nabrały charakteru takich wymiernych działań. A za metropolity Dionizego był kontynuowany i ostatecznie 13 listopada 1924 roku owa tomos autokefalii został nienadany, albowiem on został dopiero we wrześniu 25 roku przekazany, ale wtedy został przez Sobór Patriarszy uchwalony i podpisany później na początku, w styczniu 1925 roku. Co oznacza więc w związku z tym nadanie autokefalii dla Cerkwi Prawosławnej w Polsce? Czy ona była pozytywna, czy negatywna? Chcę powiedzieć tak, że jeżeli byśmy owej autokefalii nie mieli, to co by było? Czy byliśmy, w ogóle byśmy przetrwali? Przetrwalibyśmy albo nie? Albowiem akcje rewindykacyjne, które zostały podjęte w stosunku do Cerkwi Prawosławnej, pierwsza faza, przypomnę, w latach 1918, później 1924, później w latach 1929-33, później najbardziej tragiczna, zniszczeniem cerkwi w roku 1938 od połowy maja do lipca 1938 roku, przyniosła ogromne straty. Straciliśmy nie tylko cerkwi, majątki, cmentarze, ale przede wszystkim odebrano nam ponad 400 świątyń. Ostatecznie więc trzeba było tę cerkiew ratować. Dlatego też decyzja o kompromis i rozmowy z państwem były wprost potrzebne i nieodzowne. Kolejną kwestią stały się nie tylko majątki, ale sytuacja prawna. Przecież cerkiew pozbawiona by została praktycznie legalizacji jakiejkolwiek prawdy. Przepisy tymczasowe właściwie dawały pełną władzę administracji państwowej, administracji rządowej, by właściwie każdy, który był związany z cerkwią, podejmował jakiekolwiek decyzje, musiał konsultować się z administracją państwową. Taka sytuacja wynikająca z przepisów tymczasowych 1922 roku doprowadziła do tego, że trzeba było nowych uregulowań prawnych. I bez autokefalii, bez oficjalnego uznania Cerkwi Prawosławnej jako własnej cerkwi w granicach II Rzeczypospolitej nie było to możliwe. I tak, później nawet po uchwaleniu autokefalii prace trwały nad unormowaniem prawnym, dopiero zakończyły się one przededniu wybuchu II wojny światowej, bo w roku 1938, kiedy ostatecznie uchwalono dekretem prezydenta status prawny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. A popatrzmy jeszcze wcześniej, a jak wyglądała struktura wewnętrzna. Owszem, mieliśmy 5 diecezji, możemy powiedzieć 14 klasztorów męskich, 8 żeńskich. Mieliśmy rozbudowane szkolnictwo, 2 seminaria, studium teologii prawosławnej w Uniwersytecie Warszawskim. To wszystko zawdzięczamy posiadaniu autokefalii. W innym przypadku byśmy tego nigdy nie uzyskali. Równocześnie trzeba też pamiętać, że działały też na podstawie owej przepisów tymczasowych, a później o samego faktu nadania autokefalii i bractwa cerkiewne, i organizacje charytatywne, i stowarzyszenia. Wydawana była prasa, 40 tytułów w języku rosyjskim, polskim, białoruskim, ukraińskim. To jest właśnie to bogactwo, które Cerkiew Prawosławna miała w II Rzeczypospolitej, zawdzięczając między innymi tego, że co się wydarzyło w latach 1924-25. Autokefalia więc generalnie rzecz biorąc przyniosła normalizację ustroju prawnego, ale też ustroju wewnętrznego cerkwi. Status prawny został potwierdzony, ale też najważniejsze była regulacja organizacji życia wewnątrz cerkiewnego. To nie tylko zostały określone struktury cerkiewne, władze cerkiewne, ale również zostały też uregulowane prawnie wszystkie inne niezbędne organizacje do funkcjonowania cerkwi. Autokefalia więc była potrzebna, była nieodzowna. Dlatego też, kiedy dzisiaj mówimy o autokefalii, musimy też pamiętać o tym, że ona była zbieżna też z interesem państwa polskiego. Bowiem gdybyśmy z uporem trwali przy dawnym rozwiązaniu przynależności do struktury patriarchatu moskiewskiego, a taka też relacja i taka możliwość wtedy była, część nawet episkopatu i część duchowieństwa za takim rozwiązaniem się opowiadała, podejrzewam, że byłoby się dla nas, skończyło się tragicznie nie tylko burzeniem cerkwi i odbieraniem majątków cerkiewnych, ale byłoby też o wiele bardziej, byłoby wzmocnione procesy polonizacyjne, rewindykacyjne, procesy destrukcyjne wewnątrz struktur cerkiewnych, doprowadzając ostatecznie do upadku cerkwi. Chcę zwrócić uwagę jeszcze na kilka innych ważnych elementów z tego, co tutaj powiedziałem. Chodzi o to, że ten akt nadania, uzyskania autokefalii z 13 listopada 1924 roku należy też portretować jeszcze w jednym bardzo ważnym kontekście. Po raz pierwszy też po nadaniu tejże autokefalii czynniki rządowe zaczęły traktować prawosławie jako wyznanie własne, a nie obce. Do roku 1924 większość wypowiedzi, jeżeli przeczytamy wypowiedzi prasowe i innych, traktowali prawosławie jako relikt zaborców. To jest bardzo ważny argument, który później był cały czas podnoszony. Dopiero później zaczęto po 1924 roku używać owej, że prawosławie ma swoją historię, że stało ona wpisane w historię państwa polskiego, że wielu wybitnych przedstawicieli prawosławia byli związani z Rzeczypospolitą. I to było bardzo ważny aspekt w normowaniu dalszych relacji między państwem a cerkwią w późniejszych latach. Oczywiście my też nie możemy też patrzeć bezkrytycznie na to, co się działo, że wspomniane chociażby owe reedukacje, neounia, czy wspomniane niszczenie cerkwi, czy chociażby polityka dyskryminująca traktowania obywateli wyznania prawosławnego jako obywateli drugiej kategorii na niektórych, w niektórych regionach II Rzeczypospolitej, to jest fakt. To są fakty, które nie da się ominąć. Niemniej jednak trzeba też popatrzeć na te pozytywne elementy, które pozwoliły przetrwać Cerkwi Prawosławnej II Rzeczypospolitej. To jest, jak już raz powtarzam, bardzo dobrze zorganizowana struktura w postaci 5 diecezji. Prawie 2000 duchownych, około 1200 parafii. Mamy też właśnie wspomniane ośrodki monastyczne, dobrze zorganizowane, dobrze rozwinięte, uposażone. Mamy prawie, że 52 tysięcy hektarów ziemi, które stanowią bezpośrednie zaplecze dla cerkwi w wyposażeniu materialnym. Owszem, ktoś może powiedzieć, ale było 3 razy więcej przed tym. Tak, to było, ale przynajmniej te 52 tysiące hektarów dawały podstawę materialną do funkcjonowania wielu parafii i wielu klasztorów. Równocześnie trzeba też pamiętać, że w świetle przepisów prawnych zostały stworzone różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia o charakterze religijnym, prawosławnym, które pomagały w funkcjonowaniu. Prowadziliśmy działalność misyjną, między innymi w momencie, kiedy prowadzona była działalność rewindykacyjna, kiedy odbierano cerkwie, kiedy ludność zmuszano do przyjęcia katolicyzmu. Trzeba też pamiętać, że liczba wyznawców prawosławia wcale się nie zmniejszyła. Wręcz przeciwnie. Na 1 stycznia 1939 roku liczba wyznawców powiększyła się o prawie 500 000. Z czego to wynikało? Z działalności misyjnej prowadzonej przez cerkiew prawosławną i powrotu Łemków do prawosławia. To są też fakty, które trzeba tutaj też uwzględnić. I na zakończenie swoich takich krótkich refleksji chciałem zwrócić uwagę, że nadanie autokefalii w roku 1924 trzeba rozpatrywać jako stworzenie prawno-kanonicznych podwalin pod współczesny polski autokefaliczny Kościół prawosławny. Albowiem w Polsce powojennej często się odwoływano do tego aktu, jak również i później w czasie II wojny światowej też zwracano to uwagę, ale też również i dzisiaj się ten problem podnosi jako jeden z bardzo ważnych wydarzeń, które określiły status polskiego autokefalicznego Kościoła prawosławnego w Polsce współczesnej. Nikt dziś nie kwestionuje obecność prawosławia w Rzeczypospolitej jako niezależnej struktury cerkiewnej, cieszącej się powszechnym autorytetem wśród kościołów prawosławnych na świecie i cieszącej się też wielkim autorytetem w naszym kraju.
Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.